Gościem Radia Maryja jest pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista, Uniwersytet w Białymstoku. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziś temat ekonomii i gospodarka wobec wojny w Ukrainie. Panie profesorze, to szczególny czas, bo możemy zadać sobie pytanie też, jak wojna wpływa na polską gospodarkę, jakie są też i pierwsze badania. Może nim do tego chciałbym zapytać, na jakim etapie była nasza gospodarka, bo też wcale niełatwy czas był, jeżeli chodzi o COVID, no też i stąd wprowadzane były różnego rodzaju rozwiązania, prawda, te tarcze, żeby pomóc chociażby przedsiębiorcom, pomóc gospodarce naszej. Też jeden z naszych słuchaczy zadawał pytanie, co dziś też robimy, co dziś rząd robi, żeby przeciwdziałać, bo wiele wydatków jest na różnego rodzaju sprawy, potrzeby i czy rzeczywiście sobie z tym będziemy radzili. Panie profesorze.
Proszę ojca, rzeczywiście termin dzisiejszej rozmowy o gospodarce nie jest przypadkowy. On został w mojej ocenie dobrany bardzo dobrze, gdyż mamy koniec pierwszego kwartału 2022 roku. Mamy już rok od początku wojny w Ukrainie. No i ten kwartał pierwszy, który się kończy, był tym czasem, kiedy tak naprawdę został już w zasadzie zamknięty rok 2021, tak jak ojciec zaznaczył, ten pierwszy rok po COVID-zie, bo całkiem niedawno w naszych rozmowach o gospodarce głównie martwiliśmy się o pandemię i o jej skutki, więc żeby nakreślić ten punkt startu, to może ja spróbuję podsumować właśnie rok 2021, który się skończył 3 miesiące temu i mamy już całkiem precyzyjne informacje, które opisują polską gospodarkę na koniec właśnie tego roku 2021. Te informacje generalnie, bo w większości obszarów są pozytywne, a biorąc pod uwagę te nasze obawy i niepokoje, które były powodowane pandemią, to one są nawet bardzo optymistyczne, bardzo dobre. No, kilka faktów, kilka mierników, wskaźników i tak to, o czym by ekonomiści zawsze mówimy, jeśli chodzi o taką podstawową, globalną miarę i ocenę aktywności gospodarczej w danym kraju, czyli tempo wzrostu produktu krajowego brutto, to rok 2021 w Polsce zakończył się wzrostem gospodarczym 5,7% rok do roku. Przypominam, że w roku 2020, czyli w tym pierwszym roku, w którym pandemia przyszła do Polski i był to ten rok kryzysowy, polska gospodarka wówczas skurczyła się o 2,7%, więc można powiedzieć, że nawiązką, całkiem poważną nawiązką, odrobiliśmy wszystkie te straty z roku 2020. I do tej informacji o wzroście gospodarczym średnim 5,7% oznacza, że był to najwyższy wzrost od 14 lat, czyli od roku 2007. I tak naprawdę gospodarka rozpędzała się. Najlepszy był ostatni kwartał czwarty, tempo wzrostu kwartał do kwartału 7,7%. 0,3%. To była absolutnie czołówka krajów członkowskich Unii Europejskiej. Znacznie wyższe tempo niż przeciętna dla Unii i dla strefy euro. Drugi miernik bardzo istotny, ten, który był zawsze, albo może nie zawsze, a przez lata w Polsce no, dosyć bolesny, to jest bezrobocie. I tak w całym roku Polska była liderem, jeśli chodzi o rynek pracy. Były miesiące, kiedy w Polsce było najniższe bezrobocie, najgorsze wyniki to były takie, że Polska spadała na trzecie miejsce, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie. Tutaj, kiedy opisujemy bezrobocie, należy zwracać uwagę, o jakich wskaźnikach mówimy, czy wskaźnikach krajowych, GUS-owskich, czy unijnych, tych, które podaje Eurostat, bo to są dwie różne metodologie liczenia bezrobocia. Natomiast no, jakby nie patrzeć, to na koniec roku w Polsce pozostawało wyraźnie mniej niż 900 tysięcy Polaków bez pracy. To generalnie bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi o to, jak gospodarowaliśmy finansami w tym roku 2021, to przypomnę, że budżet na ten rok został w pierwszej wersji przyjęty przez polski parlament z deficytem na poziomie 82 miliardów złotych. Później mieliśmy nowelizację w październiku i obniżono deficyt do 40,5 miliarda złotych. Natomiast rok zamknął się faktycznym deficytem na poziomie 26,3 miliarda złotych. No to jest znowu bardzo, bardzo dobre osiągnięcie, jeśli chodzi o wyniki budżetu. No i żeby to nie wyglądało tak różowo, jak jesteśmy przy tych globalnych wskaźnikach, to przypomniałbym pewnie wszyscy albo większość naszych radiosłuchaczy pamięta, że w ostatnim kwartale dosyć często na antenie Radia Maryja, kiedy mówiliśmy o gospodarce, wracaliśmy do problemu inflacji. Rzeczywiście w drugiej połowie roku ta inflacja w Polsce wyraźnie przyspieszyła. W pierwszych miesiącach tego drugiego półrocza Polska nawet była, no, powiedzmy w cudzysłowie, niechlubnym liderem tego rankingu, ale później okazało się, że inne kraje Unii skutecznie nas gonią i nawet nas przegoniły i ta, jeśli chodzi o średnioroczną inflację za rok 2021, to ona przekroczyła 5%, 5,1%. No i to zwiastowało pewne problemy, które nasilały się wraz z początkiem roku 2022. No, tak czy inaczej, żeby może zbyt długo w tym pierwszym wejściu nie opisywać stanu naszej gospodarki, no to te wskaźniki, które przed chwilą podałem, pokazują, że ta polska gospodarka na stan po pandemii, dosyć dobrze poradziła sobie ze skutkami krótkookresowymi i średniookresowymi pandemii. No i całkiem kolokwialnie mówiąc, nieźle rozpędzona weszła w rok 2022.
Panie profesorze, patrząc teraz na to, co dzieje się, tak rozmawialiśmy o tych sankcjach, które wpływają na Rosję, bo to ona rozpętała wojnę na Ukrainie, no ale to też w takim kontekście naszej gospodarki, jak to nas dotknie, bo no nawet ktoś mówi, gospodarki podatne na wojnę w Ukrainie i kryzys wokół Rosji. Jak to wygląda z naszą gospodarką, bo można by być na różne europejskie, ale jak mówimy, często bliższa koszula ciału, więc patrzymy, jak czy będzie jakaś recesja u nas, jak to wyniknie, bo eksport, bo import, bo to jednak najbliżsi sąsiedzi i Rosja, Ukraina i Białoruś. No i teraz wiele się z powodu wojny zmienia.
Tak. Te zmiany już się rozpoczęły. W zasadzie nawet dzisiaj trudno szacować, jak to będzie dalej wyglądało, bo tak naprawdę to te czynniki, które spowodowały, czy zapoczątkowały, nazwijmy tak, ten, niech to będzie takie określenie, kryzys wojenny, one są ciągle aktualne. Wojna trwa. Kraje europejskie, w ogóle kraje zachodnie wprowadzają kolejne sankcje. Można powiedzieć, że katalog tych sankcji gospodarczych jest otwarty. Nawet w minionych dwóch dniach w trakcie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Europie i w Polsce zostały zapowiedziane kolejne sankcje i to określenie, którego ojciec użył, podatność gospodarek na wojnę w Ukrainie i sankcje rosyjskie, no to prawda jest taka, że oczywiście ta podatność jest z całą pewnością zróżnicowana, to zależy od skali gospodarek, ale no, to wszystkie gospodarki w jakimś stopniu te sankcje odczują. Oczywiście sankcje są nakładane z myślą o tym, żeby zmniejszyć dochody gospodarki rosyjskiej, żeby ta gospodarka miała się coraz gorzej, żeby coraz mniej środków mogła przeznaczać na zbrojenia. Tym niemniej ja myślę, że należy mieć świadomość, że skuteczność sankcji ekonomicznych, sankcji gospodarczych jest przede wszystkim zależna oczywiście od rozmiaru tych sankcji, od obszaru, w których one są wprowadzane, ale także od skali siły gospodarki, na które sankcje się nakłada. W przypadku gospodarek nieznaczących, niewielkich, sankcje mają bardzo dużą skuteczność. Natomiast w przypadku gospodarek dużych, to sankcje działają też w kierunku odwrotnym i oddziaływują na te gospodarki, które sankcje nakładają. Więc no, myślę, że dzisiaj jeszcze ze względu na te dwa fakty, o których wspomniałem wcześniej, czyli na to, że wojna ciągle trwa i na to, że sankcje są w jakimś sensie katalogiem otwartym, to trudno wyszacować ich skutki, ale co do tego, że one będą oddziaływały w kierunku negatywnym na gospodarki krajów wprowadzających te sankcje, a teraz już zaadresujmy to bezpośrednio do Polski, to sankcje z jednej strony oraz wojna będą źródłem szeregu. My jako ekonomiści mamy taki termin, taką naszą kategorię ekonomiczną służącą do opisywania właśnie takich sytuacji. Tą kategorią jest szok podażowy. I z całą pewnością już w wielu obszarach doświadczamy tych szoków podażowych i wiele szoków podażowych nas jeszcze czeka za sprawą wojny, za sprawą sankcji. Definicja szoku podażowego w ekonomii jest taka, iż jest to szok podażowy, jest to zmiana cen krajowych spowodowana przez inne czynniki niż zmiana popytu krajowego. I w tym wypadku są tutaj te czynniki zewnętrzne. Oczywiście, gdyby popatrzeć jeszcze z punktu widzenia teorii, to można mówić o szokach podażowych korzystnych i niekorzystnych. W tym przypadku mamy do czynienia z szokami niekorzystnymi. I to, co widzimy najczęściej, czy odczuwamy w pierwszej kolejności, to odczuwamy to tankując nasze auta na stacjach benzynowych, czy przejeżdżając w sąsiedztwie stacji benzynowych, kiedy widzimy ceny na słupkach przy tych stacjach, to kiedy otrzymujemy kolejne rachunki za ogrzewanie czy za gaz, to jest te pierwsze szoki, które już do nas docierają, ale no, można powiedzieć, niestety na tym nie koniec, bo tak naprawdę z zakresu współpracy wypada nam 3 dosyć znaczące gospodarki dla Polski, może szczególnie znaczące, dlatego że gospodarki krajów sąsiedzkich. Nawet na nasze relacje dosyć duże gospodarki i niestety tego typu szoki, o których wspomniałem, będą nas dotykały.
A kwestia takiego, można powiedzieć, konsumenta, tak, bo kwestia inflacji, bo są duże przedsiębiorstwa, duże firmy, dobrze, żeby ta gospodarka też była coraz silniejsza i jakaś niezależna, bo dziś też widzimy zależność, chociażby ta wodorowo-węglowa. Wiele też nas niektórzy tak oceniają, prawda, że my jesteśmy bardzo zależni od, czy taka zależność była od ropy rosyjskiej. No ale właśnie jak to wpłynie na takie, nie te nastroje, ale faktycznie odbije się na konsumentach, na firmach, bo na przykład nie widzą popytu, spodziewaliby się, że będzie więcej, a tutaj ten spadek w zamówieniach, w popycie jest jakoś tak może bardziej odczuwalny. Jakie tutaj są prognozy, bo też mówiliśmy, że inflacja zaczęła się, no ale jakoś ten problem był opanowywany. Na to przyszła wojna, prawda, więc kolejne perturbacje, kolejne trudności, gdzie tak z boku patrząc mówimy, że rząd musi też gasić pożar z jednej strony, z drugiej, gdzie się pojawia.
Tak, to prawda. I ojciec wskazał tak naprawdę te obszary najbardziej wrażliwe, jeśli chodzi o oddziaływanie tych czynników zewnętrznych, wyindukowanych za sprawą wojny w Ukrainie. I weźmy tą przywołaną przez ojca inflację, bo rzeczywiście zgadzam się z taką opinią, że zresztą ja w swojej pierwszej wypowiedzi wskazałem, że ten problem ujawnił się już z taką większą siłą w polskiej gospodarce w drugiej połowie 2021 roku i na początku tego roku, ale zgadzam się z taką z tą opinią ojca, że no, ten problem zaczynał być jakoś opanowywany. Tak? Do sytuacji satysfakcjonującej, czyli do powrotu do bezpośredniego celu inflacyjnego, czyli do poziomu 2,5%, to była i tak była daleka droga, ale to, co się stało począwszy 24 lutego, to drogę znacznie wydłuża, wydaje się, że być może o jakieś 3 lata, ale ja bym nawet, bo takie gdzieś się pojawiają opinie, ale ja bym specjalnie do nich nie przywiązywał wagi, gdyż prawdopodobieństwo jakichkolwiek prognoz, także tych dotyczących inflacji w tej oto sytuacji pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku nie jest wysokie, pewnie nie jest wyższe niż 50%. I to wszystko tutaj będzie oddziaływało negatywnie. Jeśli chodzi o inflację, to wydłuża się perspektywa stabilizacji inflacji, doprowadzenia jej, sprowadzenia jej do poziomu satysfakcjonującego tego, który jest założony w bezpośrednim celu inflacyjny. Mimo tego, że tak jak ojciec zaznaczył wcześniej, mieliśmy dużą determinację obydwu ośrodków, które mają wpływ na inflację, czyli zarówno rządu, jak i banku centralnego. Natomiast ta inflacja, która przyspieszyła w Polsce w 2021 roku, była w dużym stopniu powodowana przez czynniki zewnętrzne, te czynniki związane czy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu i tej strategii przejściowej, no to teraz doszła cała grupa nowych czynników zewnętrznych, znacznie bardziej, albo może tak, o jeszcze większej sile oddziaływania w krótkim okresie, czyli te szoki, czy cała seria szoków podażowych, o których już wspominałem. No i no, tak jak też wcześniej powiedziałem, miesięczna historia z wojną i reakcjami na wojnę okazała się zupełnie wystarczająca do tego, żeby wszystkie organizacje i instytucje, które prognozują, a także rządy, które prognozują wskaźniki gospodarcze swoich gospodarek i innych gospodarek, żeby zaczęły te prognozy korygować w dół. Na przykład, no oczywiście tak się dzieje z wskaźnikami dotyczącymi, opisującymi polską gospodarkę, ale dla przykładu powiem, że w minionym tygodniu Ministerstwo Finansów Wielkiej Brytanii skorygowało prognozę wzrostu gospodarki brytyjskiej z 6% na 3,8%, natomiast prognozę inflacji skorygowało z 4% do 7,4% i z jednoczesnym komentarzem, że to nie musi być ostatnia korekta. I można tak wskazywać zarówno ministrów finansów w różnych krajach, instytucje międzynarodowe, Bank Światowy, gdzie wszyscy ci, nazwijmy ich, operatorzy korygują charakterystyki dla poszczególnych krajów. No i tak też już zaczynamy oceniać to, co będzie się działo w polskiej gospodarce. Oczywiście budżet na rok 2022, polski budżet był konstruowany przy założeniu wzrostu gospodarczego 4,6%. To było założenie tylko dla potrzeb budżetu. Później w zasadzie wszyscy, mam na myśli zarówno instytucje krajowe, jak i instytucje międzynarodowe, wzrost polskiej gospodarki prognozowali na 5,6%, 5,8%, niektórzy nawet na 6%. W tej chwili w zasadzie te wszystkie prognozy są już nieaktualne i nowe prognozy gdzieś są lokowane pomiędzy 2,5% a 3%. No i tak naprawdę jeśli to tak by było, czy tak by się zakończyło, to myślę, że można mówić, że to jest scenariusz całkiem szczęśliwy. Także ja wielokrotnie, także na antenie Radia Maryja mówiłem, że rysowanie czarnych scenariuszy chwały nie przynosi. Natomiast też budowanie jakiegoś błędnego przekonania, uważam, nie ma sensu i powinniśmy się oswajać z takimi myślami, że to będzie trudny rok i to wszystko, co się dzieje na wschodzie, będzie nas, mówiąc kolokwialnie, w jakimś sensie, w cudzysłowie, kosztowało.
Chciałem jeszcze zapytać o to, co dzieje się wokół podatków, prawda? Bo po Polskim Ładzie program powszechnej obniżki podatków, rząd publikuje szczególne zmiany, jeżeli chodzi o PIT. Tutaj chyba też ta niższa stawka PIT-u, która dziś wynosi 17, spadnie do 12, no to też tak jakby pieniądze były, albo pozwalamy, żeby Polacy mieli pieniądze i mogli nimi dysponować, mogli inwestować. Jak pan patrzy to, co wniósł Polski Ład, czy te zmiany proponowane przez rząd, czy one też są właściwe na ten czas, taki trudny, taki też i zawieruchy, bo pewnie wprowadzając go nikt się nie spodziewał, że będzie taka inflacja, a teraz jeszcze przyjdą skutki, które wprowadzone są, bo są wprowadzone sankcje względem Rosji, ta granica też, mówiliśmy o tym, że i sankcje wpłynęły na nasz eksport, import. Tracimy, prawda, i w jedną, i w drugą stronę. I teraz jak te zmiany podatkowe, czy to, co wprowadza Polski Ład?
Proszę ojca, szanowni państwo, osobiście mówienie o Polskim Ładzie jest takie dosyć przykre, bo kiedy pojawiła się idea Polskiego Ładu i pierwsze propozycje, ja osobiście wielokrotnie dosyć pozytywnie, bardzo pozytywnie wypowiadałem się na temat Polskiego Ładu. Natomiast kiedy przychodziły szczegóły, to w zasadzie dzisiaj już można to powiedzieć otwarcie, że Polski Ład w tej części podatkowej zakończył się porażką, żeby nie wchodzić zbytnio w szczegóły, bo tak należy interpretować chociażby fakt dymisji ministra i wiceministra finansów. No i tak się stało. Można się tego było spodziewać, że ta część podatkowa Polskiego Ładu wpłynęła na taką całościową opinię o Polskim Ładzie. Natomiast początek roku był bardzo taki wymagający dla szefów działów kadr w przedsiębiorstwach, dla księgowych, dla tych, zwłaszcza dla rozliczających płace, kiedy naprawdę były kłopoty z tym, w jaki sposób naliczać zaliczki na podatek. Także te służby w naszych przedsiębiorstwach, instytucjach przeżyły bardzo trudny okres. No i tak jak ojciec zaznaczył, pojawiła się w tych dniach propozycja w ramach kolejnej tarczy. Pojawiła się propozycja zmiany Polskiego Ładu. Tak naprawdę to jest jakiś rodzaj naprawy Polskiego Ładu, ale ja może chcę zaznaczyć, że to jest pierwsza propozycja do konsultacji społecznych. Wydaje się, albo bardzo wiele wskazuje, iż te służby, o których powiedziałem, które miały trudny okres na początku roku, w tej chwili także doradcy podatkowi, pewnie znowu mają bardzo duży niepokój. Zobaczymy, w którą stronę to będzie zmierzało. Podatki, zwłaszcza ten podatek PIT, podatek personalny, to jest szczególnie wrażliwa materia w sytuacji, kiedy chodzi o jakieś zmiany, bo pierwszym kryterium oceny jest zawsze porównanie, ile stracę albo czy na tym zyskam. I te sytuacje były bardzo, bardzo zagmatwane. Może jeszcze na takim wyższym poziomie ogólności powiem, że sprawa jest dosyć przedziwna, bo nawet w takich bardzo elementarnych podręcznikach do mikroekonomii, kiedy definiowany jest, klasyfikowany jako system podatkowy, to prawie w każdym podręczniku też formułowane są takie warunki czy kryteria dobrego systemu podatkowego. I w każdym podręczniku znajdziemy takie zalecenie, żeby system był prosty, tak, mało skomplikowany. Natomiast jak się popatrzy na wszelkie próby reformowania, to zauważamy, że kierunki reformowania prawie zawsze idą w stronę przeciwną. I znowu wracając do tych propozycji, no one wyglądają nieźle, bo mamy obniżenie o 5 punktów procentowych stawki PIT-u w pierwszym przedziale dochodowym, czyli dla tych wszystkich, co zarobią mniej niż 120 tysięcy. Ta pierwsza stawka nie wyniesie, tak jak do tej pory, 17%, tylko 12%. No i takim zmianom to tylko przyklasnąć. Natomiast tam znowu są kolejne rzeczy. Jest likwidacja ulgi, tak zwanej ulgi, taka się pojawiła dla klasy średniej. Jeszcze inne uwarunkowania. Ja powiem szczerze, że w tej chwili po doświadczeniach z tym pierwszym wprowadzaniem Polskiego Ładu, teraz obawiam się próby oceny, zanim nie pojawią się konkretne rozwiązania legislacyjne. Natomiast na wyższym poziomie ogólności też ojciec o to pytał albo sugerował, ja wyraźnie słyszałem w uzasadnieniu pana premiera do tych propozycji, że te propozycje mają sprawić, żeby w kieszeniach Polaków pozostało więcej pieniędzy, które to pieniądze będą jakoś, no to jest moje określenie, bo pan premier to inaczej sformułował, już teraz nie jestem w stanie dokładnie powtórzyć, ale które to pieniądze miałyby być rekompensatą za to wszystko, co wcześniej opisywałem w postaci tych szoków podażowych, tak? Czyli polski rząd ma świadomość, że są koszty, że będą koszty dla Polaków, jeśli chodzi o efekty zewnętrzne spowodowane wojną i spowodowane sankcjami. Na ile, w jakim stopniu to zrekompensuje? Tutaj te propozycje dotyczą tylko Polaków, tak? Obywateli. Natomiast to także, mówiąc kolokwialnie, zaboli przedsiębiorców. W jaki sposób, czy w ogóle przedsiębiorcy także będą mogli liczyć na jakąś pomoc w złagodzeniu tych skutków, to zdaje się, że ta rzeczywistość jest dynamiczna i być może jakieś kolejne propozycje będą się pojawiały.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś gościem Radia Maryja jest pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista, Uniwersytet w Białymstoku. Mówimy o ekonomii, gospodarce polskiej wobec wojny w Ukrainie. Telefony do naszego studia zapraszamy do kontaktu, stawiania pytań. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200 oraz numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Kwadrans po 22.
Gdy szukasz spokoju od zgiełku miast, kochasz przyrodę, łąki, las. Gdy droga do pracy nie odbiera ci sił, w naszej Polsce jest najlepiej żyć. To tutaj woli płynie czas, to tutaj uśmiech gości w nas, to tutaj śpieszysz się, by być. W naszej Polsce jest najlepiej żyć. Ta piękna ojczyzna to nasz dom, rodzina, praca, przyjaciół, krąg. Lubią być. W naszej Polsce jest najlepiej żyć. To tutaj woli płynie czas, to tutaj uśmiech gości w nas, to tutaj śpieszysz się, by
bardzo proszę, Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kłania się Elżbieta Soszyńska z Warszawy. Pozdrawiam ojca prowadzącego i profesora oraz wszystkich słuchaczy. Chciałam się odnieść do tego, co powiedział profesor we wprowadzeniu, krótko jako interlokutor. Moja opinia jest taka, że sprawy są znacznie bardziej skomplikowane, gdyż pan profesor odniósł się tylko do wzrostu gospodarczego i czynników związanych ze wzrostem gospodarczym. Nawet patrząc krótkookresowo, co jest już trudno, bo trzeba odnieść do okresu średniego i długiego, to stopa wzrostu gospodarczego, czyli dynamika PKB, pokazuje tylko jeden aspekt. A ponieważ mamy podpisaną umowę z Unią Europejską i także z ONZ i tak dalej, obowiązują nas jeszcze takie mierniki jak wzrost zrównoważony, który oparty jest na trzech filarach i chciałbym, żeby profesor się do tego odniósł. Przecież skutki gospodarki, powiedzmy, quasi-wojennej, bo nie toczy się wojna na naszym terytorium, tylko obok, będą znacznie głębsze z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego. To jest filar nie tylko gospodarczy, ale społeczny i związany z ochroną środowiska. Trochę kontrowersyjny, ale mamy podpisane umowy. I taki napływ chociażby. Ponad 2 miliony już do Polski uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet. to nawet przy takim stopie wzrostu gospodarczego, jaki mamy, to nie rozwiązuje spraw, ponieważ raz, stopa jest, zależy od punktu odniesienia, czyli z którego punktu odnosimy. Bo tutaj pojawią się sprawy zagospodarowania tego napływu ludności ukraińskiej, edukacyjne, które też nie są najlepiej rozwiązane w kraju. I także pojawią się sprawy ochrony środowiska, gdzie też nie mamy pięknego obrazu rozwiązań związanych z ochroną zdrowia. I chciałabym, żeby pan profesor się do tego odniósł, bo to jest ta druga strona medalu. Poza tym będą konsekwencje w zależności, jak długo ta wojna będzie trwała, a również średniookresowe. Ponieważ jestem tylko interlokutorem, na tym swoje myśli zakończę i przechodzę na odbiór. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Bardzo dziękujemy pani Elżbieto. Panie profesorze, jesteśmy.
Dziękuję za to pytanie. Pani Elżbieta oczywiście ma rację, że dobór tych wskaźników w mojej charakterystyce był, no, jeśli nie jednostronny, to jakoś tam celowy. O, prawda jest taka, że jest oczywiście mnóstwo wyzwań, bo każdy z punktów, który pani Elżbieta poruszyła, jest to problem na oddzielne seminarium, no, wzrost zrównoważony. Ja krótko odniosę się do tych kwestii. Pani Elżbieta także sformułowała tezę, iż skutki quasi-wojenne będą znacznie głębsze. Z całą pewnością. My nawet nie wiemy, jak głębokie, dlatego że wojna ciągle trwa, to będziemy mogli coś powiedzieć rozsądniej, z większą dozą prawdopodobieństwa, jeśli już podpisano by rozejm. Koszty adaptacji tej bardzo dużej liczby imigrantów wychodzi na to, że jest to już jest tak duża liczba, z jaką tak naprawdę do tej pory nikt się nie konfrontował. No może Turcja, jeśli chodzi o imigrantów z Syrii, przyjęła większą liczbę. Także wyzwań jest mnóstwo. Natomiast chciałbym jeszcze nawiązać do słów piosenki, która była przed telefonem pani Elżbiety, że tak w naszej Polsce jest najlepiej żyć. I biorąc pod uwagę te kłopoty, z jakimi mierzyliśmy się w czasie pandemii w ostatnich latach, i powiedzmy jeszcze od poprzedniego kryzysu 2007-2008, to całkiem obronną ręką z tego wszystkiego wyszliśmy. Natomiast ja w poprzedniej swojej wypowiedzi chciałem przygotowywać naszych słuchaczy do tego, żeby jakby tworzyć to świadomość i podnosić ją, że będą koszty funkcjonowania w tej nowej rzeczywistości. I w zasadzie pani Elżbieta wzmocniła tylko to wypowiedź. Myślę, że to już także się przebija jakoś do świadomości Polaków, bo w ostatnim tygodniu został opublikowany ostatni marcowy odczyt tak zwanego bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej. Ten wskaźnik ufności konsumenckiej zawiera oceny i oczekiwania gospodarstw domowych odnośnie sytuacji finansowej oraz stanu gospodarki. I w marcu, już po wybuchu wojny, ten wskaźnik, można powiedzieć, tąpnął. W stosunku do lutego obniżył się z minus 27 punktów do minus 39. Ten minus oznacza, że jest o tylu więcej pesymistów niż optymistów, jeśli chodzi o ocenę, tak jak powiedziałem, i oczekiwania gospodarstw domowych odnośnie sytuacji finansowej. No i wrócę do mojej konstatacji, w której powiedziałem, że wyzwań jest mnóstwo. Pani Elżbieta zidentyfikowała je bardzo, bardzo trafnie. Natomiast nad tymi wyzwaniami trzeba cały czas pracować. Nie jesteśmy w stanie wszystkich problemów rozwiązać z wyprzedzeniem, żeby w czasie rzeczywistym ich nie było. Myślę, że też są takie sytuacje, że pojawiają się jakieś opóźnienia, jakieś zaniechania. No i teraz to nawiązanie, które zadeklarowałem odnośnie wzrostu zrównoważonego. Ja wcześniej wspominałem o Europejskim Zielonym Ładzie. W ogóle ta kategoria wzrostu zrównoważonego już sama w sobie jest dyskusyjna. Natomiast prawdą jest oczywiście to, co mówiła pani Elżbieta, że Polska przyjęła na siebie szereg zobowiązań. Tak? Fakt członkostwa w Unii i akceptowania niektórych dokumentów oznacza, że trzeba wykonywać te zobowiązania, a są one dosyć trudne, zwłaszcza te, jeśli chodzi o tak zwaną neutralność klimatyczną czy zerową emisyjność. One są dla nas szczególnie trudne, dlatego że to, co się często określa mianem miksu energetycznego w Polsce, było bardzo niekorzystne z punktu widzenia tej zeroemisyjności, którą mamy teraz osiągać. I to jest niezwykle poważne wyzwanie. To w końcowej części naszej rozmowy w telewizji Trwam. Ja oczywiście nie mam takiej wiedzy, ale wyraziłem nadzieję i przekonanie, że rząd pracuje nad tym w dalszym ciągu intensywnie, mimo tego, że teraz możemy odnieść wrażenie, że cała aktywność została przesunięta w stronę wojny w Ukrainie, bo o tej intensywnych działaniach, o pewnych kierunkach, o pewnych zamierzeniach słyszeliśmy w styczniu, w lutym, bo wtedy to były dla nas główne czynniki zewnętrzne, główne czynniki szoków zewnętrznych wpływających na inflację, aktywność spółek energetycznych i informacje o tym, jak jest zbudowana struktura ceny energii elektrycznej, pokazanie, ile w tym stanowią koszty emisji. No cóż, to jest, chyba tylko tyle jestem w stanie w tej chwili powiedzieć i zakończyć to w ten sposób, że czeka nas dużo wyzwań, a to, co jest, co zostało w jakimś sensie dołożone tą sytuacją zewnętrzną, wygenerowaną przez wojnę, jeszcze powagę i trudność tych wszystkich spraw do załatwienia podnosi.
Dziękuję. Radio Maryja, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Tak?
Jesteśmy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pozdrawiam pana profesora i księdza prowadzącego. Mówi Marianna ze Skępego. Ja, jeśli chodzi o sprawę gospodarczą Polski, widzę, że pięknie nasz kraj się rozwija po paru latach. Jak obserwuję, wszędzie jest wszystko pięknie, nasz kraj. I drogi, i domy inaczej ludzie budują teraz. I widać ten dorobek nie tylko państwa, ale i poszczególnych rodzin. Ale w tej chwili, kiedy państwo nasze ze względu na tą wojnę, jaka trwa na Ukrainie, wzięło tyle, taki wielki ciężar, że przyjęło tyle uchodźców, to uważam, że nie powinno taką hojną ręką pokazywać, bo mamy około biliarda długu w państwie. To nas ktoś przejmie za ten dług. Cały kraj nasz zostanie zagarnięty. Któreś państwa, tej pożyczki udziela. A teraz jeszcze każdemu, a to po 500 zł plus, to trzeba zatrzymać to. Czy te emerytury 13, czy 14, bo uważam, że jeżeli taki kryzys następuje, to i w naszym kraju też ten kryzys. I my społeczeństwo rozumieją, Polacy to dzielą się tutaj tym dobytkiem swoim, przyjmują tych uchodźców, bo trzeba tą litość swoją pokazać. I ja tutaj też powiedziałam, że jeżeli tutaj u mnie będą zbierane, to zawsze i chętnie dam jakąś jałmużnę w postaci pieniędzy, bo już jestem stara, bardzo stara, ale nie mogę tak włączać się czy nie. Jednak wsparcia mogę udzielić, ale trzeba to troszeczkę zmniejszyć, bo państwo nie jest takim bogatym krajem. Skoro prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że może przynieść 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy, a my przyjęliśmy 2 miliony, jeszcze każdemu pensję, jeszcze każdemu 500+, jeszcze 300 na szkołę, na to, to ja uważam, że to takie państwo nasze bogate nie jest, żeby tyle dawać. Także to rząd musi to wszystko przemyśleć, bo dlatego, że za ten dług to nas jakieś kraje przejmą, całkowicie Polska zginie. Nie wiem, czy mam słuszne racje. Chciałabym posłuchać, co pan profesor na ten temat. Dziękuję.
Dziękuję pani Marianno.
Za połączenie. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Do usłyszenia. Panie profesorze?
Pani Marianna w swojej wypowiedzi tak naprawdę poruszyła trzy aspekty. Pierwsza konstatacja, zauważyła, iż widoczna jest zmiana, widoczna jest zmiana poziomu rozwoju, widoczna jest zmiana poziomu dobrobytu w jej otoczeniu i myślę, że w ten sposób uczciwie mogliby powiedzieć wszyscy Polacy, czy zdecydowana większość. I to jest moim zdaniem trafna ocena. Drugi aspekt to wysiłki koszty związane z pomocą Ukrainie, pomocą, zwłaszcza pomocą w postaci przyjmowania imigrantów i utrzymania tych ludzi w naszym kraju. W zasadzie pani Marianna zadała pytanie i sama sobie odpowiedziała, mówiąc, iż Polacy rozumieją tą trudną sytuację i ona sama mimo podeszłego wieku pomaga i z chęcią będzie pomagać, jeśli tylko będzie mogła. I my, to jest postawa typowa dla większości Polaków. Natomiast jeśli chodzi o ten wymiar kosztowy tej naszej pomocy, to jest w większości finansowane przez rząd. No i cóż, ja powiem tak, Polska to duży kraj, jesteśmy silną gospodarką, jesteśmy szóstą gospodarką w Unii Europejskiej, 22 gospodarką w świecie i jesteśmy w stanie realizować pomoc bratniemu narodowi w dużej skali, jeszcze znacznie większej skali, mówiąc kolokwialnie, można by powiedzieć, to nas nie przewróci. Natomiast w zależności jak ta przyszłość się rozwinie, to będzie nas kosztować. To poczujemy właśnie, być może nawet w tym otoczeniu, nieco niższym tempie rozwoju, ale dzisiaj chyba nikt nie ma wątpliwości i wszyscy jesteśmy gotowi do tego, żeby pomagać. Myślę, że może ta świadomość kosztu nie jest jeszcze taka powszechna, ale właśnie no i o tym trzeba o tym mówić, bo ta akceptacja raczej będzie w dużej skali i no i to jakby tyle. Trzeci aspekt, który się pojawił w wypowiedzi pani Marianny, to gdzieś tam aspekt długu za sprawą tej naszej szczodrości. Powiem tak, to jest na razie nie do wyszacowania. Oczywiście Polska jest krajem umiarkowanie zadłużonym, jeśli porównać się z krajami najbardziej zadłużonymi, to te nasze wysiłki związane z pomocą, tak jak już powiedziałem wcześniej, na pewno nas nie przewrócą. Pani Marianno, proszę się nie obawiać, nie ma takiego zagrożenia. Zresztą imigranci, którzy napływają z Ukrainy w tej chwili, to jest oczywiście wysiłek dla Polski, dla polskiej gospodarki, dla Polaków, ale tutaj jest wiele możliwych scenariuszy i Polska także będzie korzystała, będą pozytywne aspekty i a być może nawet w długim okresie bardzo pozytywne przyjęcia takiej skali imigrantów
Ja osobiście wierzę w te bardzo, bardziej pozytywne scenariusze niż to, że to miałoby być jakoś dla nas negatywne. Jesteśmy w stanie to zorganizować tak, aby efekt był korzystny i bardzo korzystny.
Dziękuję. Radio Maria, rozmowy niedokończone, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa z Warszawy Wilanowa. Witam gościa i ojca prowadzącego. Moim zdaniem ten Zielony Ład to taki sztuczny wytwór wyobraźni wprowadzony już w czyn przez Niemców, którzy chcieliby całą Unię Europejską zmusić do kupowania gazu, wiadomo jakiego. No skoro tego gazu już nie będzie, więc... A poza tym, skoro Unia Europejska nie dotrzymuje słowa wobec zobowiązań swoich w stosunku do nas, to my też możemy tych zobowiązań nie dotrzymywać. Takie jest moje osobiste zdanie. Nie wiem, co państwo sądzicie o tym. Pozdrawiam serdecznie i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Panie profesorze?
Europejski Zielony Ład to jest powiedzmy w ten sposób nowy reżim klimatyczny, który został przyjęty w Unii Europejskiej. Niestety został przyjęty. No i ponieważ pełna realizacja tego reżimu, tego scenariusza na początku wydawała się dosyć odległa. Być może dlatego poszczególne kraje się godziły, także Polska. Natomiast no, czas ma to do siebie, że mija, płynie i te zapisy trzeba wykonywać. Sprawa stała się na tyle poważna, to się ujawniło w dyskusji toczącej się w przestrzeni publicznej w Polsce na przełomie ubiegłego i tego roku i wydawało się, że nasze propozycje będą coraz intensywniejsze i że zdołamy wynegocjować zmianę, wydłużenie horyzontu, jakąś zmianę dla chociażby dla nas i dla tych krajów o podobnej przeszłości i podobnym miksie energetycznym jak Polska. Teraz już na początku, nazwijmy to tak kolokwialnie, wojny, pojawiła się jakaś nadzieja tu i ówdzie. Zaczęto pisać, że to wszystko, co się dzieje w związku z wojną, z tym, no, powiedzmy to tak, wykorzystywaniem zwłaszcza gazu w maszynie wojennej, że te scenariusze z Nowego Ładu będą odsunięte w czasie. Natomiast po kilku znowu tygodniach, kilkunastu dniach zaczynają pojawiać się takie głosy, jakoby nie należało w ogóle wiązać tych dwóch rzeczy i nie należy liczyć, że tutaj się coś stanie. Ja nie wiem, czy tak można zrobić, jak sugerowała pani Teresa. Raczej nie, ale na pewno tutaj musimy się wykazać bardzo dużą determinacją, bo sprawa jest taka, że
wskaźników z tego pierwszego okresu przejściowego do 2030 roku, czyli ten Fit for 55, czyli redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55% względem roku 1990. No i jest dla nas nierealna. No, tak się wypowiadają fachowcy z branży energetycznej, nie tylko oni. Natomiast ja jestem ekonomistą i w zasadzie to nawet nie ma do końca pewności, czy technologie, które miałyby zapewnić to osiąganie tych wskaźników, będą już dostępne w takim scenariuszu czasowym, no ale pod koniec ubiegłego roku Bank Pekao S.A. przeprowadził analizę wpływu pakietu Fit for 55 na polską gospodarkę i okazuje się z tego z tej analizy, iż realizacja tego scenariusza do 2030 roku kosztowałaby Polskę blisko 530 miliardów euro. Generalnie nikt specjalnie nie krytykował tej takiej wyceny, ale też nie było takich potwierdzeń, że to jest realistyczna kwota. No, jeśli nawet ona jest realistyczna, że rzeczywiście te pieniądze, czy takie pieniądze mogłyby zapewnić wypełnienie tych warunków, no to te pieniądze są dla Polski nieosiągalne. Że nieosiągalne w sensie, to jest zbyt duży wysiłek, bo być może takie pieniądze moglibyśmy jakoś tam organizować i pożyczać, ale nas na to nie stać. Tak jak w poprzedniej wypowiedzi uspokajałem, że stać nas na to, żeby przyjąć kilka milionów uchodźców i to nie jest jakieś nadmierne obciążenie, no to zmiany w naszym miksie energetycznym, żeby wypełnić warunki Europejskiego Zielonego Ładu, przerastają nasze możliwości, więc coś z tym musimy zrobić i ja się powtórzę pewnie, jeśli powiem, że mam nadzieję, że mimo tego, że to w tej chwili jakby ten problem zniknął z przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o dyskusję, do nas nie docierają takie informacje, co się z tym dzieje, to osobiście mam nadzieję, że jednak coś się dzieje, że te wszystkie zamierzenia, które były zapowiadane w styczniu i w lutym, są przez polski rząd realizowane i prowadzone jakoś, bo wydaje się, że jakiś ustęp czy poluzowania tego reżimu specjalnie nie będzie, a jeśli nawet będzie, to tym niemniej czekać z założonymi rękami nie możemy. Musimy te sprawy prowadzić do przodu.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Tomasz kłania się z tej strony. Miałem trochę co innego tematu, ale pan, bym prosił kapłana o przypomnienie troszeczkę mi raz jeszcze tematu.
Już mówię, ekonomia, gospodarka, dotyczy to oczywiście naszej gospodarki wobec wojny w Ukrainie.
Chciałem się odnieść na inny temat, natomiast znaczy na ten sam temat, tylko w innym kontekście, jednak co do pana profesora odnośnie ostatniej sentencji, ostatniego zdania, odnośnie 455 i innych rzeczy. Ja się tu absolutnie nie zgodzę z tym, co profesor powiedział. Dlaczego? Dlatego, że Polska absolutnie te 550 miliardów, które jest wstępnie wyliczone, jest to po prostu czystym szaleństwem, jeśli Polska to przyjmie. Przykro mi to mówić, ale jako zwykły obywatel, który kochający Polskę, jeżeli Polska to przyjmie, no to praktycznie mamy podstawiony pistolet pod głowę. W związku z powyższym uważam, moim skromnym zdaniem, że rząd jest wręcz zobligowany do tego, żeby absolutnie to zawetować. Jest to niedopuszczalne i nie ma na to zgody, myślę, że zwykłych obywateli, żeby rząd... To jest po prostu, ja uważam jako zwykły obywatel, że jest to czyste szaleństwo. Tak, tu profesor, tylko się zgodzę w tej sentencji, że tak profesor powiedział, że nie jesteśmy w stanie, nie jest to realne, żebyśmy tego przyjęli. Ja uważam, że to wręcz powiem więcej, że jest to czyste szaleństwo, ten Zielony Ład, i on powinien być albo zawieszony A, albo B, po prostu zawetowany. Jest to po prostu niewykonalne. To jest jedna rzecz. Rzecz druga odnośnie tego, co się dzieje w Polsce, w Europie, na całym świecie, a szczególnie na Ukrainie. Otóż ponad nie 2 miliony, tylko 2 miliony 300 tysięcy uchodźców. I tu kolejna rzecz, z którą się nie zgodzę, chociaż czasami słucham Radia Maryja, są bardzo ciekawe, arcyciekawe niektóre naprawdę rzeczy, tematy, przepraszam. Natomiast nie zgodzę się absolutnie tu z panem profesorem. Tak, przyjąć uchodźców jak najbardziej, tak? Bo gdybym pan uciekał, ja uciekał, każdy chciałby, żeby być przyjętym, prawda, w państwie X, żeby dać jeść, prawda, wiadomo, cała ta machina. I tutaj chodzi o sukces, lecz nie sukces, tylko chodzi o dyskurs, prawda, społeczny, zdrowotny i tak dalej. Natomiast, proszę państwa, no nie oszukujmy się, no kurczę, no Polska jako 30 niespełna 8-milionowy kraj nie jest w stanie sama absolutnie ani pod względem humanitarnym, ani pod względem zdrowotnym, ani pod względem pieniężnym tym opanować. I jeżeli ktoś mówi, tak pan profesor mówi, że no my jesteśmy dużym krajem, tam mamy szóstym w Europie, tam w Unii, czy jestem tam na świecie, to i tak, szanowny panie profesorze, szanowni państwo, to nie zmienia faktu, że żaden kraj w Europie sam sobie nie poradzi z tak olbrzymią ilością uchodźców. I w związku z powyższym, to ja nie wiem, czemu obecny rząd nie żąda, ja nie mówię prosi, wręcz żądać, żądać relokacji uchodźców, to jest po pierwsze, po drugie, pieniądze, które Europa ma, bo skoro mamy na 55, prawda, 455, to więc mamy też, jest pula przeznaczona na uchodźców, jest pula pieniędzy przeznaczona na uchodźców. Dlaczego rząd, a wiem, że rząd nie na razie mówi, dajemy sobie radę sami. Ja nie wiem, czy my jesteśmy zieloną wyspą, że wszystko jesteśmy samowystarczalni. Otóż uważam, że żyjemy w Europie i obowiązkiem Europy jest pomóc. Jesteśmy, to co robimy z uchodźcami, uważam, jest to mistrzostwo świata. Tylko pytanie teraz brzmi, bo wszyscy, prawda, pomagamy, a teraz pytanie jest, ja zadam z innej beczki. Co za tydzień, co za miesiąc, co za pół roku? To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, ta drożyzna, która jest, wiadomo, jest to spowodowane różnymi względami pandemicznymi, które są, nagle zniknęły, jakimś cudem szczęśliwym, nieszczęśliwym, oraz, wiadomo, uchodźcami, którym należy pomóc. I teraz pytanie brzmi, ta inflacja, która jest przedstawiona obecnie przez GUS, absolutnie się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że to jest, że ona nie wynosi 9%, tylko jest grubo powyżej 9%. Nawet bym powiedział śmiało, powiedział ze 13. Ciekawy jestem, jak tyle uchodźców będzie, wiadomo, czyli będzie wzrasta konsumpcja siłą rzeczy, bo kupujemy dla tych uchodźców, kupujemy różne towary higieniczne, takie i inne. W związku z tym konsumpcja wzrasta, czyli też wzrasta inflacja. I pytanie brzmi, pomóc, tylko pytanie brzmi, bo my myślimy na tu i teraz. Nie myślimy jako Polacy, co za tydzień, za miesiąc, za pół roku. Dziękuję. I to jest bardzo istotne. I ja naprawdę uważam, że powinna być jakaś relokacja. Część uchodźców powinna być u nas, część, prawda, po prostu dzielimy się uchodźcami, a nie cisza w eterze jest i rząd jakby, prawda, ja nie wiem. I jeszcze tak, kolejna rzecz, bo jest tych rzeczy mnóstwo, także ja tylko tak rzucam takie wątki. Kolejna rzecz, że prawda, te 500 plus, ta pani powiedziała 300 plus. Ja powiem tak, rzeczywiście każdy z nas, który by był uchodźcą, to też by chciał, żeby te bomby nie latały nad mu nad głową, bo to jest strach, to jest lęk i ja to im naprawdę współczuję. Ale no, tu rzeczywiście ja myślę, że
pytanie?
Tak, nie zdają sprawy, szanowni państwo, z tego, co obywateli polskich czeka. To więc odpowiem.
Panie Tomaszu, tu pytania mamy, odpowiedzi poprosimy o naszego gościa. Panie profesorze, bo jest nim dziś naszym gościem profesor Henryk Wnorowski, ekonomista Uniwersytet w Białymstoku. Proszę bardzo, panie profesorze.
Pan Tomasz zaczął w ten sposób, że się ze mną nie zgadza, ale jeśli
Ale podtrzymał pierwszy, to, co pan mówił na temat.
Tak, jeśli chodzi o pierwszy punkt, 55. To tak naprawdę się ze mną zgodził. No, tak naprawdę analiza banku PKO SA jest klarowna, no jeśli ktoś ma wyobraźnię i potrafi zrozumieć, co to jest 530 miliardów euro, to, no to w zasadzie to jest poza dyskusją. No, problem uchodźców, problem imigrantów jest oczywiście bardzo wrażliwym problemem i my Polacy jesteśmy bardzo wrażliwymi ludźmi, wrażliwym narodem i nie negocjowaliśmy warunków wstępnych, tylko tak naprawdę jak w ostatnim tygodniu można było przeczytać, już nie pamiętam w którym dzienniku i czyja to była opinia, że tak naprawdę po 12 godzinach od rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie zaczęliśmy bardzo intensywnie pomagać Ukraińcom przyjeżdżającym do Polski. W zasadzie no, są różne poglądy pewnie, takie poglądy jak pana Tomasza nie są odosobnione. Pan Tomasz w którymś momencie zadał też takie pytanie, co będzie za miesiąc, dwa. No, będzie coraz ciężej na początku. No, można powiedzieć znowu tak kolokwialnie, że miesiąc miodowy się skończy. Będą coraz większe trudności funkcjonowania z tak dużej liczby uchodźców w naszym kraju. Wydaje się, że rzeczywiście to nasze stanowisko, nasze podejście w trakcie tego pierwszego miesiąca można by nazwać nawet pewnego rodzaju bohaterstwem i to stanowisko rządu także. Natomiast no, słyszymy zewsząd deklaracje, zewsząd mam na myśli Unię Europejską, poszczególne kraje członkowskie, premierzy, którzy przyjeżdżają do Polski, chwalą nas i składają różne deklaracje, więc no, zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Byłoby najlepiej, gdyby ta wojna zakończyła się bardzo szybko, gdzie taki scenariusz też jest pewnie możliwy, więc no, wszystkich problemów z wyprzedzeniem nie rozwiążemy, natomiast no, zdaje się, że raczej w polskim społeczeństwie nie ma takich wątpliwości,
co do potrzeby pomagania ludziom w tak dramatycznej sytuacji. Olbrzymi wysiłek, no bo można by tak potocznie powiedzieć, że w Polsce jest co jeść, ale zorganizowanie z dnia na dzień nawet takiego żywnościowego zaopatrzenia wymaga dużego wysiłku i z całą pewnością, jeśli byśmy na przykład to odnieśli do problemu jednego z poważniejszych na dzisiejsze czasy, o którym to problemie dzisiaj już dwukrotnie rozmawialiśmy, czyli o inflacji, to ta sytuacja nie wpływa pozytywnie w krótkim okresie na stabilizację inflacji. Ale my, ekonomiści, często, albo no, jeśli chcemy spojrzeć tak bardziej wszechstronnie, to dokonujemy analiz w krótkim okresie i w długim okresie czasu. I to, co teraz, co z punktu widzenia krótkiego okresu wymaga od nas dużej mobilizacji, dużego wysiłku, w długim okresie może nam przynieść znaczące korzyści ludziom, którzy uciekają przed wojną. Trzeba pomagać i nas, Polskę, na taką pomoc stać. Co do tego chyba no, raczej nieliczni mają wątpliwości. Natomiast tam jeszcze w wypowiedzi pana Tomasza pojawiła się wątpliwość co do tego, że wskaźniki publikowane czy komunikowane wskaźniki inflacji są prawdziwe, no to myślę, że nie ma podstaw, żeby mieć wątpliwości co do tego, że profesjonalne instytucje, także Główny Urząd Statystyczny popełnia błędy. Jest metodologia liczenia i według metodologii są to miesięczne odczyty. No i taka inflacja jest, jaka jest komunikowana. Natomiast to się dzieje mniej więcej z miesięcznym opóźnieniem, więc nasze odczucie może czasami się różnić od oficjalnego odczytu, ale to nie znaczy, że te informacje są nieprawdziwe. To jest zbyt daleko idąca sugestia chyba nierzetelności, ale to jest nieprawda.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków. Ja tak dwa słowa chciałam przeciw temu 55, to też jestem. Szczególnie, że jak już wiemy, sterty tych wszystkich prawda, odpadów już się namnożyło, a to może tylko zniszczyć ziemię, a nie poprawić. To jest jedno. Ale do pana, do gościa mam, prawda, takie pytanie. W kwestii mieszkań, bo te mieszkania mają uchodźcom być dawane, a my już mamy bardzo wielu bezdomnych, prawda, i to już jest kwestia, problem. A na przykład znam taki przypadek, że osoba, która ma dostać mieszkanie socjalne, na mieszkanie socjalne w Krakowie w ogóle czeka się 7 do 10 lat. Chyba, że się weźmie pusty stan do remontu, to do 5 lat. Ma orzeczone to mieszkanie, ale wraz z MOPS-em chcą zamknąć ją bez jej zgody w DPS-ie, żeby zarząd budynków komunalnych nie musiał tego mieszkania dawać. Bez jakichś przyczyn tam, prawda. No ale wiadomo, kto będzie, jaki sąd będzie słuchał szarego człowieka, bardziej będzie słuchał urzędu, prawda. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, no też tak, te 500 plus i tak dalej. Jeżeli chodzi o nasz MOPS, na przykład górna granica dochodów, od tego czasu, jak było 700 zł renty socjalnej, w ogóle się nie podniosła. Wtedy było to bardzo mało powyżej, prawda, renty socjalnej, więc renta socjalna się w tym mieściła. A teraz renta socjalna, z której po opłaceniu opłat i wykupieniu leków zostaje 150-200 zł z zasiłku pielęgnacyjnego już, a nie z renty na życie, jest powyżej dochodów. I na przykład ja przez 3 miesiące już nie otrzymałam nawet 100 zł na leki, bo jestem powyżej dochodów i w pewnych sprawach też mi tam odmawiają z tego względu właśnie. Więc jak to będzie dalej z tą rentą socjalną, z tym MOPS-em, prawda? Skoro ta granica dochodowa się w ogóle nie podnosi, od iluś tam lat sterczy w miejscu i prawda, i mamy już problemy z uzyskaniem czegokolwiek. No to dziękuję, to na tyle chciałam.
Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Panie Agnieszko, szanowni państwo, przy takiej dużej akcji pojawia się często trochę przekłamań, trochę mitów. I ja pamiętam wypowiedź pana premiera sprzed kilku dni, a może to już było kilkunastu dni, kiedy pan premier odpowiadał mniej więcej na takie pytanie i zaprzeczył, czyli jakoby w którymkolwiek punkcie, nazwijmy to, tego traktowania imigrantów z Ukrainy, byli oni traktowani lepiej niż Polacy w tym samym obszarze, jeśli chodzi o traktowanie w tym samym obszarze. No, trzeba pamiętać, że te deklaracje, te daniny, które zostały zadeklarowane imigrantom, to są propozycje czasowe, tak? Zdaje się, większość z nich to są propozycje 18-miesięczne, są tam także krótsze. Niektóre rozwiązania. Mi się wydaje, że to, o czym mówiła nasza słuchaczka, pani Agnieszka, to gdzieś tam pewnie przechodzi przez głowę niejednego Polaka, który jest w jakiejś też nie najlepszej sytuacji i to jest naturalne, że w tym momencie to jakoś odnosi do siebie i porównuje. Natomiast ja powiem tak, że no, skoro pan premier podejmuje takie decyzje i komunikuje, to no, też czasami, kiedy prawie zawsze powinniśmy jednak przyjmować, że nasza wiedza nie jest pełna, tak? Rządzący więcej wiedzą w sprawie, w okolicznościach dotyczących tej sprawy. Być może z całą pewnością są takie rozmowy, tak, toczone, czy to z Komisją Europejską, czy z różnymi krajami. Ja nie wykluczam takiego scenariusza, że są albo są finalizowane jakieś uzgodnienia, że niektóre z tych wydatków, a być może wszystkie, będą w jakiś sposób refinansowane. Więc no, myślę, że ci, którzy te decyzje podejmują, takie propozycje składają, wiedzą więcej od nas, zwykłych ludzi, i musimy im zaufać, że ta ich wiedza pozwala właśnie podejmować takie decyzje. No raczej powinniśmy się wyzbyć albo unikać takiego myślenia, że przez to, że coś, jakiś rodzaj pomocy trafi do imigrantów z Ukrainy pogrążonej w wojnie, to przez to ja będę miał mniej, ja czegoś nie dostanę. No, takie myślenie będzie powodowało niepotrzebne napięcia między ludźmi, no, ale takie rzeczy będą się raczej zdarzały i to jest, to nawet w ostatnich dwóch telefonach naszych radiosłuchaczy te nuty już się pojawiały, a to jest początek. No, taka jest niestety ta rzeczywistość.
Dziękuję. Radio Maria, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Nie będzie wychwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze wisa.
Teraz i zawsze.
Mówi to Zbigniew z pogranicza rosyjskiego. Otóż ja chcę spytać, jak jest stosunek do niewątpliwych bardzo niesprawiedliwości w dziedzinie finansów. Oto, ci, którzy zarabiają 12 tysięcy, uważanie są do klasy średniej, a dla mnie to jest 5 poziomów wyżej. Dla tych, którzy zarabiają 1000 zł. I ile oni dostali? 70 zł podwyżki. 75 zł. A przecież ta cena gazu, i prądu, energii, chleba, mięsa jest równa dla niego, tego, który zarabia. I taka była troska o tych, że im 400 zł wskutek tego ładu odpadło. Zamiast 12 tysięcy 400, zapewne 12 teraz. Na to bały na Bogu. Ja bym chciał zarobić nawet pół tego i bym szczęśliwy. Druga sprawa. Nieprawdopodobna jest sprawa oszczędzających. Oto oszczędzający, kto bardzo tracą. Nawet jeśli oszczędzają kosztem ogromnych wyrzeczeń. Na przykład, jeśli ktoś oszczędza na artykuł, który kosztuje 40 tysięcy złotych, a ma 30, on nigdy nie dogoni tej ceny, bo cena tego programu pożądanego wzrośnie o ile? O 8, 10, 9%. A on otrzyma na książeczce 0,1%. A więc kosztem być może oszczędzających. I właśnie zarabiają wiele niektórzy. Bo weźmy na przykład 100 tysięcy ktoś zarobił. Nie ja. Miał na książeczce 4 lata temu. W tej chwili jego wartość wynosi 60 tysięcy tylko. A więc jakaż ogromna kradzież tutaj następuje. Nawet na Polskę Ludowej. Te nożyce były inne. Ten, kto wziął, nigdy nie tracił na książeczce, a wręcz zyskiwał. W tej chwili jest odwrotnie. To jest niesprawiedliwe. Jeszcze do tego dochodzi 20% podatku Belki, komunisty, który wciąż obowiązuje. No nieprawdopodobne. I to mi boli. Oczywiście, no, potrzeba pomagać Ukraińcom, ale też trzeba wziąć pod uwagę, żeby my się znaleźli w tej sytuacji, jak oni, żeby nam tak hojnie pomagano. My już wiemy, co było 17 września. Dokąd dzieci mieli uciekać? Uciekali na wschód, a tam zabili ich. A jeszcze czekała ich potem straszliwa tragedia ze strony jeszcze tych pobratymców. No niestety, dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję pani Zbigniewie. Proszę bardzo, panie profesorze.
No, pan Zbigniew, tak generalnie rzecz ujmując, dotknął problemu bardzo poważnego i bolesnego społecznie, nierówności społecznych. W zasadzie to, na co zwrócił uwagę, że ci Polacy, którzy zarabiają najmniej, zarabiają w tych dolnych granicach, to podwyżki, te, które otrzymują, tak, te, które się zdarzyły, w żaden sposób nie zrekompensują rosnących cen. No i niestety to jest prawda, to się jeśli chodzi o te wzrosty cen, które nastąpiły teraz. Natomiast, no cóż, dzisiaj już mówiłem, że z całą pewnością mamy do czynienia, obserwujemy bardzo wysoką determinację rządu i banku centralnego w walce z inflacją. To prawda jest taka, że nikt się nie cieszy z tego obecnego poziomu inflacji. I nawet nieco wcześniej ojciec zaznaczył, że działania podejmowane przez rząd i przez bank centralny w jakiś sposób były, czy w jakiś sposób zaczynały być skuteczne, a teraz mamy nową okoliczność i nie wiemy, jak to się potoczy. Ja powiedziałem kilkanaście minut temu, że ta perspektywa stabilizacji by nieco odsuwa się w czasie. No i cóż, to specyfika poprzedniego kryzysu pandemicznego była taka, że główny problem został zidentyfikowany jako obawa o zbyt niską koniunkturę i zachętą do poprawy tej koniunktury miał być tani pieniądz i to wówczas stopy procentowe doszły do tego poziomu, o którym powiedział pan Zbigniew, czyli do 0,1%. I to rzeczywiście przestało być atrakcyjne dla oszczędzających. Struktura, czy w ogóle skala depozytów znacząco się zmieniła wówczas w naszym kraju. Teraz główny problem makroekonomiczny jest inny. Tym problemem jest inflacja i stopy już od pół roku w odstępach miesięcznych rosną, są podnoszone, więc oszczędzający będą mieli teraz lepszą perspektywę. Natomiast czy to wystarczy, żeby ten, który do tej pory zaoszczędził 30 tysięcy z zamiarem dokonania zakupu środka trwałego za 40 tysięcy, dogoni tą rzeczywistość i rzeczywiście będzie na to stać? Pewnie tak. W jakiej perspektywie zobaczymy?
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora. Mówi Anna z Wrocławia. Ja chciałam się odnieść do komentarzy pana profesora i do wypowiedzi tutaj poprzedników, pani, panów. I moim zdaniem Polska absolutnie nie stać na taką pomoc, jaką szerokimi rękami otwieramy dla uchodźców. No chciałam przypomnieć, że w Polsce ponad połowa Polaków zarabia minimalną pensję, że jest wiele milionów ludzi, którzy pracują na śmieciowych umowach, że ludzi młodych nie stać na to, żeby mieć dzieci i dlatego niestety dzieci się nie rodzą. Mamy ciągle ujemny przyrost naturalny. Teraz mamy tysiące bezdomnych, mamy, nie wiem, przypuszczam, że miliony emerytów, którzy mają bardzo niską emeryturę. Więc pytam, skąd nagle rząd od tak na pstryknięcie znajduje miliardy dla uchodźców? No wydaje mi się, że chyba w pierwszej kolejności powinno być społeczeństwo polskie. Bogate kraje, takie jak Stany Zjednoczone czy Anglia, wyraziły chęć do przyjęcia góra 100 tysięcy, a my mamy już być może koło 3 milionów. Teraz kwestia służby zdrowia. Skąd nagle mają być możliwości leczenia każdego uchodźcy, skoro Polacy czekają na wizytę do specjalisty po 2 lata? na operację po 5 lat, po 6. Żeby się dostać do lekarza rodzinnego, trzeba wstawać w większości ośrodków o 4 rano i ustawiać się w kolejce. Na SOR-ze ludzie czekają, nie wiem, 20-30 godzin. Więc skąd mają być miejsca dla kilku milionów uchodźców nagle? W jaki sposób? Czyli co, Polacy zostaną znowu zepchnięci gdzieś na margines? Nie wiem, dla mnie to jest po prostu, patrzę z przerażeniem na to, co polski rząd robi. Dziękuję i czekam na komentarz.
Dziękuję, panie profesorze.
Proszę ojca, kilka kwestii zostało poruszonych. Ja na pewno nie zgodzę się z taką oceną, czy z tą tezą, iż za ujemny przyrost naturalny w Polsce odpowiada sytuacja materialna Polaków, że ludzie w Polsce nie chcą mieć dzieci, bo ich na to nie stać, to taka teza jest nieprawdziwa, chociaż zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji tego wyzwania społecznego, z którym polskie rządy w ostatnich latach, to już od kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu lat, próbują się mierzyć i niestety nieskutecznie. W związku z tym też jakimś rozwiązaniem, czy to będzie rozwiązanie, to ja tego nie wiem, ale na pewno będzie jakieś złagodzenie tego problemu zbyt niskiego przyrostu naturalnego za sprawą imigrantów. To nie jest znowu tak, że jeśli chodzi o służbę zdrowia, no, nie wydaje mi się, żeby wszyscy, którzy do nas przyjadą, byli chorzy i tak jak pani Anna powiedziała, 3 miliony ustawi się w kolejkach, no bo jeśli będzie 3 miliony, to wszyscy nie pójdą do lekarza. Natomiast to jest problem duży i bez względu na to, czy mamy imigrantów z Ukrainy, czy ich by nie było, to jeszcze z problemami, kolejkami w służbie zdrowia będziemy się mierzyć. Pewne kroki są podejmowane. Ja nawet nie chcę się wypowiadać, czy są szanse i na ile są szanse, żeby te kroki były skuteczne, ale kroki w służbie zdrowia są podejmowane. Ja powiem tak, no generalnie to dobrze, że są różne opinie, ale tylko należy zwrócić uwagę i pamiętać, że my jesteśmy krajem najbliższym sąsiadem Ukraińców, sąsiadem z najdłuższą granicą, no po tej stronie, którą mogą przekraczać. I Stany Zjednoczone są daleko, więc to jest jakby co innego, ale pewnie jakaś część poleci także do Stanów Zjednoczonych. Generalnie przyjmuję do wiadomości takie stanowisko, które wyraziła pani Anna. Nie podzielam tych argumentów. W zasadzie tyle.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, tu kłania się Wiesława z Indiana. Pozdrawiam właśnie ojca prowadzącego i wszystkich tych gości w studio. Niedawno się włączyłam w tą rozmowę, ale właśnie
Dziś mówimy ekonomia i gospodarka Polski, prawda, wobec tego, co dzieje się na Ukrainie, wobec wojny na Ukrainie.
No właśnie, i właśnie dziękuję panu profesorowi, że tak ładnie tej pani odpowiedział, bo mnie to naprawdę zasmuciło, bo też się nie zgadzam z nią, że ona mówi, tam ludzi nie stać, na, żeby mieli dzieci, jak tyle rząd pomaga. I ja pamiętam, moje babcie nie miały takiej zapomogi i wychowały po 8 dzieci, po 10 i tam więcej. I ludzie tak nie narzekały, bo wiedziały, że każde dziecko jest błogosławieństwem Bożym. I, ale ile się tam w żywności też w Polsce marnuje. Ja się zgadzam, że Stany Zjednoczone są bogate czy Niemcy, ale zawsze było tak, że ten, co ma mniej, to się więcej dzieli. I słusznie ten pan profesor powiedział właśnie, że Polska jest no, najbliższym sąsiadem. To ciekawe, jakby tą panią ktoś atakował, czy jej bliskiej, czy by nie starała się uciekać zaraz do sąsiadów, czy by czekała, o niech tam ktoś przyjedzie z dalsza, niech obroni. To jest naprawdę, mi się wydaje, takie bardzo egoistyczne i takie, naprawdę mi się wydaje, takie bardzo niemiłe, takie nastawienie do rządu i tam, że czekają w kolejkach, to tamto. Niech ta pani podziękuje, że ona nie musi czekać. I na pewno te Ukraińcy, na pewno o nim nie było tak łatwo po prostu wychodzić z domu, może wśród nocy, wśród bomb i tego. To dlatego ja dziękuję tym ludziom i rządowi właśnie, że się tak otworzył i przez to właśnie rozsławił imię Polski na cały świat. I tego, i ja bym chciała, żeby właśnie takie ludzie jak ta pani liczyły Boże błogosławieństwo i cieszyły się, że mogą pomóc i że ta wojna ich nie spotkała w tym czasie. Bo być może jak się ten agresor nie po prostu uspokoi, to może i kiedyś Polskę zaatakuje. I może ta pani będzie w takiej pomocy, żeby potrzebowała pomocy. I ja zawsze uważam, że lepiej jest pomagać, jak potrzebować pomocy. I was wszystkich otulam serdeczną modlitwą i niech dobry Bóg wam błogosławi w tym, co potrzeba i niech was prowadzi krótką drogą do nieba. Szczęść Boże!
Bardzo dziękuję. To tak prawie, że podsumowanie naszych rozmów, pani Wiesławo. Panie profesorze, też odpowiadając naszej słuchaczce i próbując podsumować te głosy w dzisiejszym temacie.
Biorąc pod uwagę to, co powiedziała pani Wiesława, to ja myślę, nawet nie myślę, jestem głęboko przekonany, że zarówno polski rząd, jak i wszyscy Polacy, którzy pomagają, robią tego ze względu, nie liczą na podziękowania, robią, pomagają z potrzeby serca i to jest oczywiste. Natomiast no cóż, to jest duży wysiłek i to są początki tego wysiłku i jeszcze będzie to nas kosztować. No bo, no, można nawet powiedzieć, że w jakimś stopniu zapłacimy za to wszystko, co się dzieje, być może obniżeniem poziomu swojego życia, jakąś skalą tego obniżenia albo mniejszym wzrostem niż by był z punktu widzenia krótkiego okresu czasu. Natomiast w długim okresie, prawdę mówiąc, z punktu widzenia teorii ekonomii, emigracja i imigracja to są zawsze zjawiska pozytywne i to dla wszystkich. Tutaj jest smutne, że ten czynnik w tej chwili, który powoduje tą imigrację, jest taki bolesny. Natomiast w długim okresie czasu polska gospodarka będzie korzystała z tego powodu, iż następuje, że nastąpi tak duży napływ imigrantów do Polski. To cóż, bardzo dobrze zakończyliśmy rok 21 i całkiem dobrze, całkiem rozpędzona gospodarka polska weszła w rok
22 z takimi kłopotami rozliczeniowymi, które spowodowało wprowadzenie podatkowej części nowego polskiego ładu i rosnącą inflacją. Niestety wybuch wojny na Ukrainie 24 lutego postawił nowe wyzwania, bardzo trudne. 2 lata temu wydawało się, że nic gorszego nas nie może spotkać jak pandemia. Mówiąc, nie może nas spotkać, mam na myśli polskiej gospodarki. Teraz mamy inne wyzwania, z którymi będziemy sobie radzić w miarę rozwoju sytuacji. Generalnie pozostańmy dobrej myśli, bądźmy optymistami, bo polska gospodarka ma zdrowe fundamenty i powinna sobie poradzić w tej sytuacji, która kształtuje się za sprawą wojny na Ukrainie.
Panie profesorze, bardzo dziękujemy za poświęcony czas na antenie telewizji Trwam, teraz na antenie Radia Maryja. Dziś temat ekonomia i gospodarka wobec wojny w Ukrainie. Gościem naszym był profesor Henryk Wnarowski, ekonomista, Uniwersytet w Białymstoku. Jeszcze raz dziękuję bardzo, panie profesorze.
Ja również bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję też i państwu za uwagę, za podjęcie tematu. Dziękujemy za każdy telefon.